socjolog, politolog, osoba, która patrzy i czasami kształtuje polską politykę, dr Tomasz Żukowski. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
No to zacznijmy od dnia wczorajszego, zanim w przyszłość wybiegniemy. Co właściwie wczoraj obserwowaliśmy przy ulicy Wiejskiej?
No mieliśmy... No tak, najważniejsze początkowe czynności wiążące się z początkiem kadencji, no czyli wybór prezydiów Sejmu i Senatu, no i oczywiście to, co temu towarzyszy, czyli wystąpienia prezydenta, no i też jeszcze dodajmy złożenie dymisji przez ustępujący rząd i te wszystkie wystąpienia, no dodajmy, przypomnijmy też, że głos zabrał marszałek senior, także to działo się jak zwykle, jeśli chodzi o to, co miało być, co miało się wydarzyć. Natomiast oczywiście przy okazji dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy na temat tego, jak ta kadencja będzie wyglądać.
A jak będzie wyglądać? Co mówi ten wczorajszy wybór prezydium i Sejmu i Senatu? Oczywiście nie jest tajemnicą dla większości z nas, że są to prezydia niepełne, bez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Pan przez te 3-4 lata demokracji parlamentarnej w III Rzeczpospolitej taką sytuację pamięta, czy nie?
Tak, to się zdarzało na początku lat 90. Natomiast teraz no, jest to wydarzenie inne, no, oznaczające zmianę obyczaju parlamentarnego. Obyczaj parlamentarny był taki, że każdy z klubów, a przynajmniej tych większych, czasami te najmniejsze się nie załapywały na wicemarszałków, zgłaszał swojego kandydata, tego, którego chciał. I przyjmowało się, że po prostu jest to ich autonomiczne prawo, a większość parlamentarna nie powinna jakby reglamentować tego, ograniczać tego prawa, wkładać mechanizmu reglamentowanej jednak demokracji. Tym razem niestety stało się inaczej. I to niewątpliwie chodziło o nowy obyczaj, a nie jakiś incydent, ponieważ objęło obie izby i obojga kandydatów, i panią Witek, i pana Pęka. Myślę, że po prostu większość parlamentarna, choć marszałek wcześniej deklarował to, że parlament ma działać bardziej otwarcie, bardziej partnersko, mówił o tym bardzo pięknie, to potem się okazało, że praktyka no, zdecydowanie odbiega od tej deklaracji. Po prostu większość uznała, że to ona będzie decydować, kogo może dopuścić, a kogo nie dopuścić do prezydiów Sejmu i Senatu z większej partii mającej w tych izbach mniejszość, ale najbardziej wpływową, najsilniejszą.
Najsilniejsza większość to jest ta dookoła Donalda.
Mniejszość,
ale zastanawiam się, panie doktorze, na ile jest tak, że właściwie to będzie, to daje jakieś polityczne punkty tej nowej większości koalicyjnej, że nie wybierze przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości?
No to po pierwsze powoduje, że jakby spełnia to różnego typu oczekiwania tych, których motywowało do głosowania, popierania, ale niechęć, żeby przyjąć nienawiść. Po drugie, no w ten sposób blokuje się możliwość pełnienia ważnych funkcji przez osoby wpływowe, znaczące w ramach formacji prawicowej. No, czyli innymi słowy, jakby blokuje się, czy utrudnia im możliwość podmiotowej obecności w polskiej polityce, no, ze względu pewnie na jakieś relacje wyborów. I po trzecie, to oznacza no, próbę, powtórzę raz jeszcze, przejścia w ramach parlamentarnych obyczajów od zasady autonomii poszczególnych formacji do reglamentowania prawa tych formacji do posiadania, tak, czy pełnienia takich czy innych stanowisk. No zobaczymy, jak to jeszcze się, jak to będzie jeszcze wyglądało, jeśli chodzi o stanowiska szefów komisji. No, z tego, co czytałem czy słyszałem w Senacie, też jest pomysł, żeby ograniczyć ilość komisji, którymi będzie dysponować, których szefowymi miałby być politycy Prawa i Sprawiedliwości, poniżej poziomu, który był przyjęty, kiedy jeszcze w Senacie miał większość, a dzisiejsze formacje rządzące Senatem były mniejszością.
Panie doktorze, jak teraz PiS powinno grać? Czy to jest tak, że PiS powinno powiedzieć, no dobrze, nasi kandydaci są niefortunni, zgłosimy takich, którzy będą pasować do nowej układanki? To proponował dzisiaj PiS-owi Krzysztof Bosak chociażby.
No, pan Bosak w ten sposób proponuje z większej konkurencji mniejszej, żeby ograniczyła własną podmiotowość, własne prawo decydowania o tym, kto ma ją reprezentować. Kto ma ją reprezentować.
Panie doktorze, ty trochę gorzej teraz słyszymy i te słowa nam uciekły.
Już wracam w takie miejsce.
To zacznijmy jeszcze raz. Krzysztof Bosak stara się ustalać klubom, kogo mają wybierać. Na tym nam głos urwało. To proszę o kontynuację. To oznacza,
że pan Bosak proponuje swoim wewnątrzprawicowym, silniejszym, bardziej wpływowym, mającym większe poparcie rywalom, żeby ograniczyli swoją własną podmiotowość, żeby zgodzili się na to, że to nie oni wskazują osoby, które mają ich reprezentować w ramach Sejmu, w prezydium Sejmu. Ja myślę, że tego typu deklaracje, no, je składali też przedstawiciele innych formacji, lewicy i nie tylko lewicy, są no, po prostu nie do przyjęcia. Ja bym raczej przytoczył tutaj wypowiedź marszałka seniora, pana Sawickiego, który powiedział, że jego zdaniem, że namawiał swoje koleżanki i kolegów, żeby jednak głosował, bo to będzie zgodne z bardzo sensownym obyczajem, zwyczajem parlamentarnym, który, podkreślam, obowiązywał przez prawie zawsze w ciągu ostatnich 30 lat. I no niestety mamy w tej chwili taki ewidentny rozdźwięk, kiedy formacja, która mówi o sobie, że jest demokratyczna i która podkreśla, że ma zamiar tę demokrację zwiększać, zaczyna od ograniczania, od obyczajów demokratycznych ograniczania.
To, panie doktorze, jeszcze jedna kwestia głębiej w Konfederację. Konfederacja swojego wicemarszałka w Sejmie dostała. Został nim, jak już powiedzieliśmy, Krzysztof Bosak, jeden z współprzewodniczących, współliderów tej koalicji. U nas jest Konfederacja. Jaka to jest gra i na ile jest tak, że wyborcy Konfederacji uznają, że to jest skuteczne, a na ile uznają to za zdradę ideałów, no bo żeby to dostać, trzeba było po pierwsze zagłosować za Szymonem Hołownią, a nie wstrzymać się od głosu. Do tego jeszcze wymagało to poparcia niektórych kandydatów. No i na sali sejmowej w blasku fleszy i obiektywach kamer podejść do Tuska, podejść do Hołowni, podejść do Kosiniaka, przywitać się. Są nagrania, jak Sojusz Mencen grzecznie czeka dłuższą chwilę, aż Borys Budka odwróci się od niego plecami i poda mu rękę. To są obrazki bez znaczenia, czy jednak jest tak, że na pierwszego dnia wczoraj w Sejmie Konfederacja straciła cnotę polityczną?
To znaczy na pewno to, co się wydarzyło, z jednej strony jakby umacnia ich pozycję w parlamencie, w sensie takim proceduralnym, ale rzeczywiście no to z całą pewnością uderza w wizerunek jako formacji, która była opozycją z prawa w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, pieniędzy taką, która kontestuje właśnie układ polityczny. Tym razem ewidentnie wysłał sygnał, że Konfederacja jest bliżej do lewicy niż do prawicy, jeśli chodzi o bieżące uprawianie polityki.
Tu, panie doktorze, znowu nam głos zanika. Jakiś...
Już jestem. Jeżeli chodzi o sam pomysł, żeby Konfederacja miała swoje miejsce w prezydium, no to myślę, że to nie był zły pomysł. Generalnie rzecz biorąc, powinny wszystkie formacje być reprezentowane, no ale na pewno nie tylko najmniejsza, ale przede wszystkim ta największa, bo Klub Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest w Sejmie przecież, przypomnijmy, największy. I jeszcze jest o jednej rzeczy warto zwrócić uwagę. Otóż konsekwencją wszystkich tych układanek w prezydium, czyli tego, żeby każda formacja współrządząca, znaczy współrządząca parlamentem jak na razie, czy ta wielka czteroczęściowa koalicja miała swoich przedstawicieli, jest to, że mamy w tej chwili najwięcej marszałków, najliczniejsze prezydium Sejmu w historii III RP. No, senatem to jest tutaj trzeba było, tutaj w okresie, to jest zdecydowanie powiększone. Także no, innymi słowy rozumiem, że to też jakby jest ciekawy sygnał, że jednak pewna logika dzielenia stanowisk i uwzględniania mniejszych uczestników polityki, również policjantów, okazuje się być silniejsza niż wcześniejsze deklaracje co do oszczędności czy ograniczeń, jeśli chodzi o różne możliwe stanowiska.
Rzeczywiście w roku 2001, kiedy to PSL, bo to o tym się często zapomina, PSL próbuje przypominać sytuację z roku 15, ale w roku 2001 to PSL głosami razem z SLD wówczas kreowało rząd, pozbawiło marszałka Sejmu dwa kluby opozycyjne, klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Ligi Polskich Rodzin. No mimo, że wtedy PiS miał tych posłów prawie 40, a w roku 15 PSL miał posłów 16, jak zaczynał swoją drogę, potem było różnie. Panie doktorze, to jeszcze o tym, co nas czeka. Dzisiaj pewnie będzie wybór komisji, przewodniczących komisji, no i marszałek, który po pierwsze już zdemontował ogrodzenie dookoła Sejmu i tym bardzo się chwali, ale też mówi o zrobieniu podcastu, mówi o likwidacji zamrażarki, a opozycja już i także jeden z klubów koalicyjnych już zgłaszają chyba nie najłatwiejsze dla nowej koalicji rządzącej projekty ustaw, bo i tą liberalizującą bardzo daleko aborcję, no ale też kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, dobrowolny ZUS, wakacje kredytowe chce zgłosić Prawo i Sprawiedliwość, da się to wszystko prowadzić, żeby to było głosowane, no bo w takim wypadku pewnie co do własnych propozycji Platforma będzie musiała głosować przeciwko. Jak to będzie wyglądać?
Wie pan, no tutaj mówimy o kilku ważnych sprawach. Zacznijmy od deklaracji marszałka.
Marszałek Hołownia i tutaj znowuż głos nam umilkł, ale no dobrze, to wrócimy. Marszałek Hołownia,
generalnie rzecz biorąc, jak na osobę, która dopiero debiutował w roli nie tylko marszałka, ale i posła, wypadł całkiem nieźle pierwszego dnia. Natomiast jego zapowiedzi w porównaniu z późniejszymi głosowaniami, jeśli potwierdzi się też ta strategia reglamentowania demokracji w ramach parlamentu w kolejnych sprawach dotyczących obsady komisji, no to obawiam się, że to będzie mogło tak wyglądać, czego marszałkowi nie życzę. On będzie stanowił takie piękne, deklarujące wszystko co najlepsze opakowanie, natomiast praktyka realna będzie nijak, bo niewiele się będzie do tego miała. To znaczy będziemy mieli, prawda, świetlaną demokrację w deklaracjach i na podcastach i brutalną praktykę twardego ograniczania opozycji w rzeczywistych działaniach. Oby tak się nie stało. Życzę tego i parlamentowi, i marszałkowi, ale no, jak na razie tą drogą parlament zaczął wędrować. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Może się jeszcze zreflektują, może uznają, że jednak trzeba dać możliwość wyboru swoich wicemarszałków Prawa i Sprawiedliwości. Może też podejmą decyzję, która będzie proporcjonalnie rozdzielać szefostwa komisji pomiędzy poszczególne partie. Ale jak to będzie, to zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy, pamiętajmy, to są na razie projekty. Może by te zostały dalej rozpatrzone, to trzeba powołać komisję. One na pewno nie będą powoływane w ciągu jednego dnia wszystkie. To pewnie potrwa parę dobrych dni. To zresztą zostało już wczoraj zapowiedziane, że to tak ma właśnie trwać, ma tak funkcjonować. Te ustawy to są dwóch kwestii. Kwestii wiążących się z pewnymi ułatwieniami finansowymi, prawda, czyli wyższa kwota wolna od podatku, ograniczenia dotyczące płacenia podatku. Z jednej strony kwestie obyczajowe wiążące się z ochroną życia, czy jak mówię, inicjatorzy zabójstwa z drugiej strony. Jeśli chodzi o obie kwestie, obie te inicjatywy, one są wysoce trudne i kontrowersyjne. W przypadku kwestii ochrony życia, to przypomnijmy, że w tym Sejmie prawdopodobnie nie ma większości, żeby takie ustawy przyjąć. Przypominam to, że one byłyby sprzeczne z konstytucją, o czym mówiły werdykty Trybunałów Konstytucyjnych i to niekoniecznie tylko w jednym składzie, w kilku różnych składach. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące chociażby na przykład tej kwoty wolnej od podatku, to pytanie, czy są na to po prostu pieniądze publiczne, żeby te pieniądze móc, żeby wprowadzając te przepisy, znaleźć źródła finansowania które, no, bo zrobi się wtedy dziura finansowa i trzeba będzie czymś, jakimiś pieniędzmi ją załatać. No jestem strasznie ciekaw, jak to będzie wyglądało. No wiem, że tutaj już głos będą mieli nie politycy, prawda, zajmujący się, prawda, takim politycznym fechtunkiem, prawda, argumentów, ale ci, którzy będą liczyli pieniądze w ramach odpowiedzialności za bądź.
I o tym mówił dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog. Także dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia.